Kultura na Weekend. Magazyn filmowy.
A teraz w magazynie filmowym, szanowni państwo, to jest ten moment, w którym spojrzymy w niebo, chyba tak można powiedzieć. No, jak tak pomyśleć sobie o tych najpiękniej pokolorowanych niebach w historii kina, no to od razu przychodzi do głowy na myśl on. Przychodzą no, piękne czerwienie, ale także zielenie chociażby filmu Paryż, Teksas, no ale nie tylko, Wim Wenders oczywiście. A to niebo, które otwiera nasze dzisiejsze spotkanie i tę opowieść, z którą do państwa przybywa. To jest takie niebo jak z japońskich drzeworytów, to znaczy no, w ogóle pejzaż jak z japońskich drzeworytów. Widzimy wielką metropolię, niebo spowite taką pomarańczową, wieczorne niebo spowite pomarańczową łuną. No i tak zaczyna się najnowszy film Wima Wendersa, czyli Perfect Days. To jest ten film, na który bardzo wielu widzów i widzek czekało, dlatego że on też tak był ogłaszany i zapowiadany, że to jest taki film, na który idąc do kina można rozgościć się wygodnie w fotelu i rozgościć się też w tym świecie, do którego Wim Wenders nas zaprasza. A ten świat to jest opowieść bagatela o sprzątaczu publicznych toalet, który, no właśnie, żyje tak bardzo spokojnie, bardzo rytmicznie, chciałoby się powiedzieć, i my go w tej rutynie życiowej, codziennej rutynie obserwujemy, towarzyszymy mu, no i być może też za sprawą tego czujnego towarzyszenia się z nim zżywamy. A jaka to jest opowieść, jakie skrywa w sobie sensy, no to o tym będę rozmawiał z Anną Marią Piskorską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ty, kiedy napisałem do ciebie, żeby zaprosić cię do dzisiejszego programu, to zakrzyknęłaś wręcz i powiedziałaś: tak, tak, ja się bardzo cieszę, bo to jest taka bardzo moja opowieść. No to powiedz, dlaczego ona jest twoja?
Przede wszystkim dlatego, że bardzo mnie interesują wątki buddyjskie w kinie. Myślę, że jest to pomysł na dosyć wywrotową reinterpretację takich klasycznych strategii filmowych. Jeżeli ktoś, a w tym wypadku tak się dzieje, Wenders sięga po buddyjską filozofię już na poziomie pracy nad scenariuszem, to daje możliwość zrealizowania całego filmu w inny sposób, w oparciu o inne pojęcia filozoficzne, inny sposób myślenia o bohaterze, o jego relacji ze światem, o jego statusie w tym świecie, o jego życiu wewnętrznym, ale też przekładając to na język filmowy, o fabule, o akcji, o psychologii bohatera. Także jest to minimalistyczny film, który myślę, że został bardzo ciepło przyjęty, ale wielu krytykom trochę umknął, a daje nam możliwość właśnie pomyślenia o filmie jako zjawisku w trochę inny sposób.
Ja myślę, że warto dodać, ty mówisz, że umknął, ale jednak na arenie międzynarodowej i festiwalowej silnie wyróżniony, dlatego że to nominacja dla najlepszego filmu międzynarodowego w ramach tegorocznych Oscarów, to także Złota Palma dla, i mam nadzieję, że dobrze wypowiem, Koji Yakusho, czyli aktora wcielającego się w głównego bohatera, czyli Hirayame. Natomiast myślę, że to, co jest ważne, to to, że dochodzi do głosu w ramach tej produkcji kolejny raz Wim Wenders, podróżnik, ten, który odkrywa świat, tym razem odkrywa Japonię, odkrywa Tokio, zresztą nie pierwszy raz. Jak mówiłem o tej nominacji dla filmu międzynarodowego, to właśnie dlatego, że Perfect Days to film, który został zgłoszony przez Japonię, nie przez Niemcy, nie przez międzynarodowy, więc nie przez Stany Zjednoczone. Do tego jeszcze dołożyłbym, do tego kontekstu właśnie, to już wiemy, że spotykamy się w Tokio, że będziemy sprzątać toalety i że będziemy obserwować ten świat takim okiem, które Wimowi Wendersowi jest bardzo bliskie, czyli okiem dokumentalisty trochę, dlatego że pamiętajmy o tym, że Wim Wenders to nie tylko fabuła, ale także może przede wszystkim dokumenty. No i tu zawieszam głos i wracam do tej kuchni, do której trochę nas zaprosiłaś, bo mówisz, że ta filozofia buddyjska dała o sobie znać już nawet na etapie przygotowań.
Chciałam jeszcze poruszyć dwa konteksty, jeśli przy tym pozostaniemy przez chwilę. Jeden mnie urzekł bardzo mocno, dlatego że jest związany z okolicznościami powstania samego pomysłu tego filmu. Okazało się, że pierwotnie pojawiło się zlecenie na kampanię reklamową sieci designerskich toalet, I na to zlecenie zareagował oczywiście w sposób przewrotny, twórczy, zupełnie nie marketingowy Wim Wenders. Zaprosił do współpracy nad scenariuszem Takusiego Takamurę, czyli pisarza, i wspólnie stworzyli bardzo poetycki scenariusz w tym sensie, że bazujący też na szeregu odniesień literackich. Bohaterowie drugoplanowi są inspirowani różnymi nowelami i też jakby dzięki temu mają swoje odrębne życia, w które moglibyśmy się zagłębić, wczytując się w te konteksty. Więc Wenders też pokazał, w jaki sposób możemy reinterpretować te współczesne modele, chociażby tutaj rozpoczynając od marketingu, kończąc na takim filmie jak Perfect Days.
Perfect Days, czyli komercha w takim razie. Komercha przeprowadzona z gracją, czyli no właśnie, bo gdybyśmy się mieli zastanowić, urządzić sobie taką dwuosobową burzę mózgów tutaj w studiu i gdybyśmy się mieli zastanowić, o co tak naprawdę Wendersowi tutaj chodzi, to chodzi właśnie o to przekraczanie granic i inne spojrzenie, być może z innego kąta na pewne rzeczy, które już znamy?
Oj, zdecydowanie tak. I jest to dosyć prowokacyjne rozwiązanie, które proponuję, bo jeśli czyni bohaterem buddyjskiej przypowieści człowieka, który zajmuje się sprzątaniem toalet i robi to, jak to ujął jeden z krytyków, z tak wielkim poświęceniem, jakby malował Monalizę, to wywraca nam tutaj bardzo dużo porządków naraz. Porządek społeczny, w którym taki bohater jest szczególnie współczesny, w społeczeństwie japońskim, gdzie się na społecznych nizinach, w tym wypadku jest to erudyta, który wiedzie niemal mnisie życie i po prostu czerpie z niego pełnymi garściami właśnie dzięki temu, że jego zawód umożliwia mu formę medytacji. Jego sprzątanie toalet jest ewidentną jedną z form medytacji. Chciałabym się chwilę zatrzymać nad pojęciem medytacji, dlatego że w naszym języku ono wywodzi się z łacińskiego meditatio i dotyczy tylko jednego aspektu, rozważania, rozmyślania. W buddyzmie wywodzi się z palijskiego słowa bhavana i oznacza rozwijanie, doskonalenie, wzbogacanie. I to w paru porządkach, więc też sama medytacja buddyjska jest realizowana co najmniej w trzech wymiarach. I jednym z tych wymiarów, na które najczęściej wskazują krytycy też omawiając ten film, to jest bycie tu i teraz, to jest uwolnienie się od tych żmudnych i niekonstruktywnych procesów myślowych, dążenie do oczyszczenia umysłu z niepotrzebnych myśli.
No ale zwraca się też uwagę na uważność na przykład i używa się bardzo często takiego sformułowania poezja codzienności, że ta proza, to Michał Walkiewicz chyba tak napisał, przekuwa się w poezję w tym obrazie Wendersa.
Zdecydowanie jest to właśnie inna z form medytacji, w której w pełni dopuszczamy wszystkie elementy świata zewnętrznego i rozwijamy tę umiejętność obserwacji ich bez dołączania do tego własnej interpretacji, bez oceniania, bez wzbudzania emocji.
A ja bym do tego dołożył, że to taka obserwacja, która jest nasączona pewną łagodnością, która objawia się w takim mimochodem uczynionym ciepłym uśmiechu.
I tu zmierzasz do trzeciego wymiaru medytacji.
Moja intuicja nie zna granic.
Który właśnie też jest tu realizowany, a już trochę niedoceniony, który wyraża się najczęściej w relacjach bohatera z innymi bohaterami, czyli w ramach podejścia medytacyjnego jest również dążenie do wykorzystywania myśli, do wzbudzania myśli w sobie, by stworzyć właściwe emocje, w sensie te dobre. Są cztery takie podstawowe emocje buddyjskie, takie na podorędziu jakby. To się tytułuje terminem Brahma Vihary i tu w sumie takie zadanie, czy faktycznie jesteśmy w stanie odnaleźć taką postawę bohatera i w tych relacjach, które buduje faktycznie, czy realizuje te cztery Brahma Vihary. Pierwsza to metta, czyli miłująca dobroć. Druga, karuna, współczucie. Trzecia związana jest ze współradowaniem się, czyli wystarczy, że druga osoba jest w dobrym stanie umysłu i serca, żebym ja też to odczuła. No i Czwarta, mocno kojarzona z buddyzmem, czyli zrównoważenie, spokój, rodzaj takiego wewnętrznego zakotwiczenia, stabilizacji.
Uśmiecham się, jak o tym mówisz i uśmiecham się, wiesz, z jakiego powodu też, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, że te rzeczy, o których teraz rozmawiamy, to one są jakieś tak bardzo oderwane od rzeczywistości, dorabiające wielkie teorie do bardzo prostego filmu. I ja, by wrócić do tego obrazu Wima Wendersa, czyli Perfect Days, chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest taki przesłodzony, pokryty różowym lukrem obrazek, który pokazuje nam piękne drzewa, piękne ślimaczki, piękne kwiatuszki i mówi: och, zachwycajcie się tym światem, on jest taki piękny. Nic z tych rzeczy. Ten film, piękno jego zamyka się właśnie w niesamowicie trafnym sportretowaniu tych postaw, o których ty powiedziałaś przed chwilą. Pomimo tego, że ten świat, który otacza bohatera obiektywnie, to wcale nie jest świat prosty, to wcale nie jest świat pozbawiony traum, trosk, być może pewnych wydarzeń, które tak świdrują mocno w głowie i nie mogą z niej wyjść. To jest świat, który skazuje człowieka na samotność, który tworząc pewne schematy życiowe może doprowadzić do poczucia głębokiej dezorientacji w momencie, kiedy te schematy zostają zaburzone. I myślę, że to, na co trzeba zwrócić uwagę, o czym trzeba powiedzieć, że to jest trochę jak taki poradnik tego, jak te techniki, o których ty powiedziałaś przed chwilą, być może wprowadzać w życie. A może nie poradnik, tylko dobra dawka, zastrzyk inspiracji.
Tak. Dlaczego jednak może to być trudne? Ponieważ zwróćmy uwagę na to, że to jest bohater właściwie niedziałający niemal. W relacjach z innymi pozostaje bierny. Tak może się wydawać. Pozostaje w każdym razie bez zasadniczego wpływu na ich życie i dochodzi do pewnego paradoksu. Mi przynajmniej się wydaje, że mimo, że Hirayama, co zresztą tłumaczy się jako spokojna góra albo spokojna świątynia, pozostaje w relacji z bohaterami, ale w taki sposób, że to oni wydają się bardziej wyraziście niż on, mimo że są drugoplanowi. Dlaczego? Pomyślałam sobie o tym przez chwilę i wyszło mi, że oni, każdy z nich ma swoje cele, swoje dążenia i swoje problemy, które chce rozwiązać. I tak są konstruowani bohaterowie filmowi zazwyczaj. Więc oni zostali konwencjonalnie zrealizowani jako postaci, natomiast Hirayama nam się wymyka temu schematowi, ponieważ on jakby programowo nie realizuje konkretnych celów, ani nie ma problemów, które chce rozwiązywać. I dzięki temu staje się niezwykle wartościowy dla innych bohaterów. Daje im schronienie. To schronienie jest wyrażone dosłownie, kiedy przyjeżdża do niego siostrzenica Niko, ale wcześniej również w sytuacji, kiedy daje chwilowe schronienie Ai, czyli dziewczynie, o której względy zabiega jego współpracownik Takashi, bohaterowie do niego lgną.
Jak mówisz o tej konstrukcji, takiej wewnętrznej konstrukcji, ale też zewnętrznej konstrukcji głównego bohatera, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, co robi Koji Yakusho w Perfect Days, to robi coś niesamowitego, bo on potrafi tam tak grać milczeniem, że to milczenie staje się najpiękniejszą filmową mową. Ale zastanawiam się, wiesz, czy to jest tak, że to jest bohater, który odcina się od świata trochę, dlatego że próbuje wyprzeć jakieś problemy, czy też jest z nimi pogodzony. Zastanawiam się, jak to czytasz i jak o tym myślisz, czy, bo to pięknie wygląda, brzmi i to jest najbliższe nam w momencie, kiedy chcemy, żeby ten film nas ukoił. To znaczy, oto widzimy właśnie tego pół mnicha, pół sprzątacza toalet i jest nam dobrze, bo on nas inspiruje. Ale pytanie, na ile ten tryb życia, który on obrał, to nie jest właśnie pewien rodzaj ucieczki. Ucieczki do dawnych lat i czasów, których nie ma, do analogowych czasów, w których czułem się bezpiecznie. No nie wiem.
Kapitalnie, że o tym mówisz, bo trafiłam, robiąc tak zwany przegląd prasy, na recenzję niezwykle inspirującą, w której amerykański recenzent uznał, że jest to bardzo wartościowy film, ale zdecydowanie nie zgadza się właśnie z całą tą interpretacją, że jest on o byciu tu i teraz. Uważa, że jest to film o smutnej egzystencji człowieka, który właśnie został zdegradowany społecznie, który się rozsypuje emocjonalnie w momencie, kiedy dochodzi do takiego ważnego dla niego spotkania, tej konfrontacji z przeszłością. Zawiesimy tu głos. Więc tak to zinterpretował i wtedy dalej może to być oczywiście kontemplacja takiego, takiej trudnej egzystencji, ale no jest to biegunowo różna interpretacja od tej, od której zaczęliśmy. I żeby rzecz wytłumaczyć, powołam się na taką anegdotę, o której opowiadał Ajahn Brahm, czyli taki mnich tradycji leśnej tajskiej z nurtu Terawady, bardzo popularny teraz w
sieci. Można byłoby powiedzieć, że buddyjski influencer, prawda? Tak.
Aczkolwiek opowiadał o rzeczy, która dotyczyła jego wcześniejszego, jeszcze przed medialnego życia, ponieważ bardzo długi czas zajmował się pracą z więźniami w Australii, gdzie mieszka, i opowiadał o takim spotkaniu, już nie jego, ale z jego klasztoru inny mnich odbywał tam zajęcia i bardzo go więźniowie polubili, więc potem odbyli z nim, chcieli z nim dalej porozmawiać o tym, jak się żyje w klasztorze. I się okazało, jak on zaczął mi opowiadać, że w klasztorze wstają o godzinie 4 rano, że jedzą tylko 2 posiłki i to do godziny południowej, że pracują bardzo ciężko, nie mają żadnych rozrywek tego typu, które mają więźniowie, nie mogą nawet uprawiać sportów, to jeden z więźniów, właśnie prawdopodobnie kierując się głębokim współczuciem, zakrzyknął spontanicznie: jak chcesz, to możesz przyjść do nas i mieszkać z nami. Był przerażony tym, jakie warunki panują w klasztorze, i to, co różni zasadniczo mnichów od więźniów, to to, że mnisi bardzo chcą żyć w klasztorze, a więźniowie bardzo nie chcą żyć w więzieniu.
I to jest, myślę, bardzo istotne pytanie w kontekście filmu Perfect Days, bo ja od razu zastanawiam się nad tym, bo to jest poniekąd kontynuacja tego pytania, które zadałem przed chwilą, na ile ten tryb życia, który obserwujemy na srebrnym ekranie i który krytyka gloryfikuje, mówiąc o tym, że to jest taka apoteoza tego takiego spokojnego życia w zgodzie z tym, co nazywamy właśnie uważnością i współodczuwaniem, czy współczuciem i tak dalej, i tak dalej. A na ile to jest tak, że to jest tryb życia, który stał się konieczną okolicznością w życiu głównego bohatera. Zwłaszcza, że w tym filmie jest kilka takich scen, które z jednej strony są bardzo wzruszające, ale z drugiej strony nasycone są, choć bardzo niebezpośrednio, jakąś potworną tęsknotą i nostalgią. Myślę od razu o jednej z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających scen tego filmu, czyli w restauracji, w momencie, kiedy barmanka wychodzi zza baru, i tu zawieszę głos, co się dzieje dalej.
Mam na to swoje odpowiedzi, ale też chciałam podkreślić, żeby każdy z widzów pomyślał o tym problemie, o którym teraz rozmawiamy, samodzielnie. Ja myślę, że buddyjska koncepcja anatmana, czyli nie ja, jest bardzo wymagającą strategią na życie i nie każdemu by odpowiadała, ponieważ jest związana z właśnie takim obieraniem swojej tożsamości, z tych wszystkich cech, właściwości, które nadają nam jakieś znamiona indywiduum. Celowa, kiedy uznajemy, że nasze życie chcemy realizować w inny sposób. To jest bardzo, bardzo wymagająca filozofia.
Ale twierdzisz, że Hirayama, czyli nasz główny bohater, on taką koncepcją, taką filozofią się kieruje?
Myślę, że tak, dlatego że po tych scenach bardziej emocjonalnych, których jest kilka w filmie, bohater wraca do swojego stabilnego sposobu przeżywania świata. To nie wytrąca go z tego życia. Więc raczej dla mnie znamionuje tą uważność, czyli to dopuszczenie do siebie każdej emocji, każdego sposobu reagowania właśnie uczciwie, żeby to w pełni przeżyć, żeby może się czegoś z tego nauczyć. Ale nie zmienia to jakości samego Hirayamy, który codziennie budzi się w ten sam sposób, z tym samym uśmiechem, wita dzień, patrząc w niebo.
To ja na chwilę zostawię na boku Hirayamę, to znaczy trochę zostawię, trochę nie zostawię, bo to, co mnie ciekawi, to to, w jaki sposób Wenders opowiada o tym swoim milczącym bohaterze, nie za sprawą słów, które ten bohater wypowiada, tylko za sprawą rzeczywistości, która go otacza. Bo zwróć uwagę, nie wiem, czy to, a być może to jest moja taka obserwacja wyłącznie, że w momencie, kiedy coś tam wewnątrz Hirayamy dzieje się nie tak, to nagle ten rytm, który on sobie wypracował w życiu, zostaje zaburzony. I tak naprawdę to ten zewnętrzny świat mówi nam o tym, że no, pojawia się jakaś komplikacja w tej historii.
Hmm. To też jest zgodne z myślą buddyjską, bo prawo kammy w ten sposób właśnie działa, że wytwarzamy pewien rodzaj energii i mamy pewne predyspozycje, na które świat reaguje w pewien sposób. Mówiłeś też o trudnych emocjach, o tym, że świat wywołuje szereg takich ambiwalentnych odczuć. Chciałam wprowadzić kilka pojęć z estetyki japońskiej. Sam dystrybutor podrzucał nam konsekwentnie komorebi, czyli japońskie określenie oznaczające migotanie światła i cienia.
Czyli tak proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że widzą państwo drzewo i jest taka pogoda piękna, późnowiosenna, wczesnoletnia, a może być też popołudniowa, popołudniowoletnia. Siedzą państwo w ławce na parku, spoglądają państwo, zadzierają państwo głowę, spoglądają państwo w korony drzew i przez te liście przedziera się to słońce albo przedpołudniowe, albo późno popołudniowe i państwo sycąc oczy tymi promieniami zaczynają odczuwać jakiś wewnętrzny dobrostan. To jest mniej więcej ta sytuacja, nie?
Tak, bohater jest zachwycony tym doznaniem estetycznym.
Jego przyjaciel drzewo.
Realizuje w porach lunchowych taki mini projekt fotograficzny, dlatego że ma swój analogowy aparat i robi zdjęcia właśnie temu zjawisku. Ale też, nie wiem czy zauważyłeś, robi je bardzo dziwnie, ponieważ nawet nie patrzy przez obiektyw aparatu, co znowu nas wytrąca z takiej sprawczości. Jest bardziej współuczestnikiem całej tej sytuacji, tej wyrażonej w pojęciu komorebi, nie jest jej adresatem jedynym. Robi zdjęcie zjawisku, które jest dostępne też innym.
Nie jest też kreatorem, bo w momencie, kiedy mówimy o fotografii, zwłaszcza takiej artystycznej, to fotograf wchodzi w rolę no, takiego artysty demiurga, który wybiera, jaki kadr wybrać, który kadr najlepiej odda tę emocję, na której mu zależy. A w momencie, kiedy odłożę wizjer na bok, kiedy odłożę to okienko, do którego patrzę, żeby zobaczyć, jaki wyjdzie kadr na bok i po prostu na oślep wcisnę migawkę, to nie jestem w stanie nawet przewidzieć do końca, co tam się stanie dalej.
A jeśli chodzi o melancholię i o trudne odczucia, to Japończycy wytworzyli cały szereg pojęć związanych z tymi doznaniami. Prawdopodobnie dlatego, że naturalnie żyją w trudnym otoczeniu, mają szereg wyzwań związanych z żywiołami i doświadczają mocno przemijalności i kruchości życia i tego, że właśnie tego uwarunkowania, tego, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi zjawiskami w świecie. Więc myślę, że to, o czym mówiłeś, można skorelować z takim pojęciem mono no aware. To jest wytworzone dawno pojęcie odznaczające nastrój przesycony melancholią i smutkiem, który właśnie powstaje w człowieku pod wpływem jakichś doświadczeń nietrwałości i nieuchronnego przemijania świata. Inne pojęcie, shibui, jest dosyć skomplikowane, ale jest związane z niedopowiedzeniem, niedokończeniem, dzięki któremu my zyskujemy rodzaj wewnętrznego przeżycia. Jeśli coś nam nie jest podane w pełni, to my musimy to dopełnić w sobie i to się nazywa shibui. Inne pojęcie, yugen, oznacza coś, co jest niewyjaśnialne. Coś, co jest bardzo trudne do opisania. I Zaemi Motokiyo opisał to tak. Patrzeć, jak słońce zachodzi za pokrytymi kwiatami wzgórzem. Wędrować po ogromnym lesie bez myśli o powrocie. Stać na brzegu i patrzeć za łodzią, która znika za odległymi wyspami. Jak wyobrażamy sobie takie obrazy czy ryciny, jak zacząłeś to spotkanie, myślę, że uczucia, które powstają w nas, przeżycia estetyczne też, nie są jednoznaczne. to jest trudne, to wywołuje raczej takie bardzo głębokie, dojmujące jakieś poczucie, ale to nie jest jednoznacznie złe. A wracając jeszcze do filozofii buddyjskiej, ona odrzuca podział na dobre i złe. Może w ogóle nie musimy tak kategoryzować świata.
Myślisz w takim razie, że Wim Wenders nakręcił ten film po to trochę, żeby zreferować filozofię dalekowschodnią? Czy to wyszło tak całkowicie wtórnie? Bo wiesz, ja się zastanawiam, my dzisiaj taki obraliśmy kurs interpretacyjny, ale zastanawiam się, czy o filmie Perfect Days można byłoby myśleć w odcięciu od tych kategorii, o których mówisz dzisiaj.
A to jest chyba pytanie do kolejnego gościa, jakbyś chciał rozmawiać w inny sposób, bo ja rzeczywiście, badając też filmy buddyjskie, zajmując się teraz tworzeniem takiej teorii, widzę to bardzo wyraźnie. Więc rzeczywiście w mojej głowie powstał bardzo szybko taki model interpretacyjny i jestem wdzięczna Wendersowi za to, że zrobił to w dość, i teraz nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale w dość prosty sposób. Znaczy, faktycznie jesteśmy w stanie te pojęcia w taki niemal słownikowy sposób zobaczyć w różnych scenach. Myślę, że dlatego, że jest to właśnie twórca, który przygląda się tej kulturze z zewnątrz jednak. Więc gdzieś jest też ten element myślenia zachodniego w konstrukcji tego filmu. Jeśli sięgniemy po filmy typowo buddyjskie z kręgu na przykład koreańskiego, jak Dlaczego Bodhidharma wyruszył na wschód, to są filmy bardzo hermetyczne dla nas i byłoby mi dużo trudniej teraz rozmawiać z tobą o tym na przestrzeni krótkiego czasu. A ten film bardzo mi się spodobał, dlatego że daje przyczynek do wytłumaczenia pewnych zjawisk i mam nadzieję, że trochę uświadomił, że film realizowany w takim duchu buddyjskim jest niekonwencjonalny, jest zupełnie wywracający niektóre pojęcia filmu mainstreamowego.
Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to, że ten film stworzył nie tylko możliwość do tego, żeby powiedzieć o tych wszystkich konstrukcjach duchowych, filozoficznych, ale stworzył świetną okazję do tego, żeby po prostu je przeżyć i ich doświadczyć. I to jest najpiękniejsze. Ja kończąc te rozmowy powiem tylko, że ja nie będę zadawał tych pytań już nikomu innemu, ale zadam je państwu, bo być może państwo mają na film Wima Wendersa Perfect Days, czy będą mieli, bo to dopiero dziś Perfect Days wchodzi do kin, będą państwo mieli inne spojrzenie. A jeśli tak faktycznie się stanie, to proszę koniecznie się z nim podzielić i napisać pod tadeusz.marek@radiokrakow.pl. A tymczasem tobie, Aniu, bardzo dziękuję za to spotkanie i no i co, odsyłamy państwa do kin. Proszę tam zajrzeć do tego Tokio Wendersowskiego.
Również bardzo dziękuję za możliwość rozmowy na ten temat, szczególnie o tym filmie i bardzo gorąco zachęcam każdego z państwa, bardzo, z całego serca. I
szeroko się uśmiecha Anna Piskorska, filmoznawczyni z filozoficznym zacięciem. A tymczasem magazyn filmowy trwa, proszę nie uciekać.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na Radio Kraków Kultura.pl.